Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu Ziemowic, Przybitkowski z Konfederacji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Administracja prezydenta Donalda Trumpa przedstawiła nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Dokument podkreśla, że to Europa powinna przejąć główną odpowiedzialność za swoją obronę. Na Kremlu otworzyli szampany, jak to przeczytali?
Nie zgadzam się. Uważam, że Europa od lat była zaślepiona swoim własnym domniemanym dobrobytem i zajmowaniem się regulowaniem kwestii nieistotnych, zamiast skupieniu się na rzeczach istotnych, to znaczy
ale to
na zbrojenia.
W tej Europie mieszkamy tutaj.
Tak, mieszkamy i dlatego właśnie powinniśmy zadbać o własne bezpieczeństwo sami, a nie polegając na kaprysie tego czy innego imperium, a do takiego stanu doprowadziliśmy. I dlatego raz właśnie włos się jeży na głowie, bo postawiliśmy wszystko na jedną kartę, na gwarancję bezpieczeństwa w postaci kaprysu prezydenta jednego z imperiów. Jeżeli w imperium zmienia się władza, no to może zmieni się cała strategia. I co teraz? No trzeba było, tak jak mówiliśmy od zawsze, stawiać na własne rozwiązania militarne.
I teraz co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji, kiedy Stany wypierają się z Europy?
No, ale to ten dokument jest bardziej zróżnicowany. On nie traktuje jednakowo całej Unii Europejskiej, ale wskazuje na niuanse pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Środkową, która według tego dokumentu faktycznie dba o swoje bezpieczeństwo na miarę własnych możliwości. I wynikało z tego dokumentu wynika, jeżeli zagrożenie, no to dla Europy Zachodniej, a nie dla Europy Środkowej, według mnie możemy potraktować to nawet jako szansę, to znaczy stać się liderem przynajmniej regionu, a być może i całej Unii Europejskiej przy odpowiednim wsparciu Stanów Zjednoczonych, bo zdaje się, że w tym dokumencie takie właśnie proponują.
Nie boi się pan, że Amerykanie wycofają wojska z Polski, z Poznania, także z Wielkopolski?
Panie redaktorze, nie wiem, co zrobią Amerykanie. Na ten moment starają się deklarować, że nic takiego nie nastąpi.
A taka polityka niepewności to jest dobra dla Polski?
Życie to jest niepewność, panie redaktorze. Już zwłaszcza sytuacja geopolityczna w naszym regionie, gdzie z jednej strony mamy Rosję, z drugiej strony mamy Niemcy, które już przebierają nóżkami do biznes as usual z Rosją po zakończeniu wojny i dlatego do tego napierają. Tak myśli cała klasa polityczna w Niemczech, więc to jest jedna wielka niepewność. Stąd właśnie powinniśmy zawalczyć o własną suwerenność, a nie wieszać się u klamki Stanów Zjednoczonych albo Unii Europejskiej, tak jak zwykliśmy to robić od 1989 roku.
Inwestuje pan w kryptowaluty?
Nie, ja nie inwestuję, jestem konserwatywnym inwestorem.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w Sejmie w piątek po zakończeniu utajnionej części obrad, że jego zdaniem kryptowaluty powinny być zakazane. Pan by też zakazał kryptowalut?
Nie, no absolutnie. Z jednej strony mamy prezesa Kaczyńskiego z PiS-u, z drugiej strony mieliśmy posłankę Lewicy, która powiedziała, że przedrostek krypto, sam przedrostek krypto świadczy o tym, że to jest coś złego. No to ja jestem absolwentem tego samego wydziału, co Różycki i pozostali ludzie, którzy rozszyfrowali Enigmę, no to mi włos staje na głowie, kiedy słyszę takie rzeczy. No oczywiście jest to aktywum inwestycyjne, jak wiele innych.
A bezpieczne?
Zależy, co mamy na myśli przez bezpieczeństwo. No są to aktywa bardziej ryzykowne od tych bardziej konserwatywnych typu, nie wiem, tam obligacje, prawda? Ale no, na tym polega inwestowanie, na tym, że podejmuje się pewne ryzyko. W zamian za to można zyskać, a można stracić. Natomiast jeżeli pytamy o bezpieczeństwo pod kątem, nie wiem, wpływu obcych służb i tak dalej, bo zdaje się, że to jest główny argument aktualnej koalicji rządzącej, o to jest to aktywum tak samo bezpieczne, jak i gotówka. No to nie wszystkie rzeczy da się prześledzić, a próba wypchnięcia giełd kryptowalut z Polski, bo powiedzmy słuchaczom, że my mówimy o aktywach, które są internetowe. To znaczy, że jeżeli my wprowadzimy tutaj regulacje, które będą, nie wiem, pozwalały na przykład na wyłączenie strony giełdy kryptowalut, to nic prostszego. No ta giełda po prostu przerejestruje się poza
Polskę. Nie są nowe potrzebne?
W kontekście kryptowalut, no są potrzebne z tego względu, że mamy dyrektywę MiCA, która każe kilka rzeczy zaimplementować, natomiast
jest weto prezydenta
co innego. Jasne, ale to jest weto dotyczące tego gold platingu, tej przeregulowanej ustawy, która ma ponad 100 stron w innych państwach regionu. Ustawy, które implementują dyrektywę MiCA, mają po kilkanaście stron. No to samo to świadczy, że tutaj chcemy uregulować wszystko i doprowadzić do sytuacji, w której inwestorzy z niepewności będą wynosili wynosili się z Polski i odprowadzali podatki tam, a jednocześnie problem nie zniknie, dlatego że jeżeli stawiamy prawo, że wszystkie transakcje mają być jawne i przez to ma nie być, nie wiem, terroryzmu, to równie dobrze możemy poprosić, żeby wszystkie grupy przestępcze zgłaszały się do policji, prawda? I to ustalić ustawą i liczyć na to, że to się nie uda. Nie, no to się nie uda, dlatego że te giełdy wyniosły się poza Polskę i tyle, a Polacy i tak będą mogli z nich korzystać.
Ten argument o powiązaniu jednej z firm z Rosją pana nie przekonuje w żaden sposób. Premier mówił o tym na tej tajnej części posiedzenia Sejmu.
No, skoro premier mówił na tajnej, no to trudno się do tego odnosić, natomiast...
Ale był też wątek na tej jawnej już części.
Kwestie powiązań różnych grup przestępczych były kwestiami jawnymi jeszcze przed tym posiedzeniem, znaczy ABW dawało tego typu komunikaty, więc to nie jest żadna tajemnica. Uważam, że posiedzenie jawne miało służyć jedynie przykryciu innych tematów albo sprowokowaniu, nie wiem, być może przyspieszeniu dyskusji, żeby nie rozmawiać o ochronie zdrowia
albo właśnie
o sytuacji Polski, a powiązanie takiego czy innego biznesmena z służbami obcych państw nie jest nowa sprawa, tylko że to jest kwestia dla służb, a nie kwestia dla uregulowania całego sektora, w ramach którego działał ten inwestor. No przecież to byłby absurd.
Polacy powinni płacić więcej na utrzymanie ochrony zdrowia?
Polacy płacą więcej na utrzymanie ochrony zdrowia. W ciągu ostatnich 6 lat środki przeznaczone na ochronę zdrowia wzrosły 2-krotnie, a mimo wszystko mamy kryzys. No to oznacza, że to nie jest jedyny czynnik, który powoduje, że mamy fatalną sytuację ochrony zdrowia. Uważam, że tutaj my musimy dyskutować o gruntownym przereformowaniu struktury ochrony zdrowia i no niestety wszystkie partie, które rządzą, są umoczone w aktualny kryzys.
Podniesienie składki zdrowotnej, tak czy nie?
Ale ona została podniesiona i to nic nie zmieniło.
Ale można podnieść jeszcze.
No, oczywiście, że można podnieść jeszcze. Zastanówmy się,
z czego
wynika ta sytuacja. Na ten moment to nic nie zmieni. Jeżeli to miałoby być samo podniesienie składki zdrowotnej, to nie. Jeżeli to miałoby pójść za jakąś gruntowną reformą i byłoby to przemyślane, no to wtedy musielibyśmy zobaczyć taką propozycję, żebyśmy mogli ją ocenić.
Dlatego, jak taka reforma powinna wyglądać według Konfederacji?
No, przede wszystkim szpitale muszą dostawać pieniądze za rzeczy, które robią zgodnie z prawem.
To skąd te pieniądze brać w takim razie?
Panie redaktorze, mieliśmy ostatnio mnóstwo podniesień świadczeń socjalnych, mnóstwo nowych programów. Aktualny rząd też wymyśla nowe programy. Korzystając z tych wszystkich programów i dyskutując o nich, musimy pamiętać, że budżet nie jest z gumy, że ta kołderka jest krótka. I teraz nie postulując likwidacji żadnego konkretnego programu, pamiętajmy, że kiedy rząd proponuje jakieś dodatkowe środki, to jednocześnie będzie musiał skąd wziąć i aktualnie, jak się okazuje, wziął ze służby zdrowia, dlatego że szpitale zgodnie z prawem realizują nadmiarowe świadczenia, a następnie nie dostają za to pieniędzy, przez co
Konfederacja dochodzi do władzy, to co robi Konfederacja, żeby te szpitale te pieniądze dostawały?
Nie ma jednego rozwiązania, panie redaktorze. No, przede wszystkim należy pomyśleć o restrukturyzacji NFZ-u w taki sposób, żeby było więcej niż tylko jeden monopolistyczny ubezpieczyciel, czyli to jest
wolny
dopuszczenie.
Rynek prowadzić?
Nie wolny rynek, ale dopuszczenie konkurencji na model, który obowiązuje między innymi w Holandii. To znaczy, jeżeli ktoś nie chce być ubezpieczać się w NFZ, powinien mieć możliwość tych środków, tej składki ubezpieczeniowej, którą wkłada aktualnie i musi wkładać do NFZ-u, przenieść do innego ubezpieczyciela, który wydaje mu się bardziej wiarygodne, albo...
Nie spowoduje to, że tych pieniędzy będzie jeszcze mniej, a zabiegi też są coraz droższe, nowe metody leczenia się pojawiają.
Nie, to spowoduje konkurencję na jakość, dlatego że to nie będzie konkurencja na liczbę pieniędzy wpłacanych do systemu, bo ta będzie stała. To będzie konkurencja na jakość i w związku z tym dodatkowi ubezpieczyciele będą musieli ze sobą na tę jakość konkurować. A środki, przede wszystkim należy prześledzić też na jakie procesy, na jakie struktury środki w ochronie zdrowia idą. No bo przypomnijmy, że to nie są rzeczy jawne. Trzeba to wszystko ujawnić. Dodatkowo planowanie dalekosiężne, budżetowe w Polsce, no przepraszam, leży i kwiczy. No, kiedy mieliśmy Prawo i Sprawiedliwość u władzy, za czasów zwłaszcza covidowych, zaciągnęli mnóstwo długów, powprowadzali nielimitowane świadczenia, też między innymi, myśląc w kategoriach po nas, choćby choćby potop. Ja nie wiem, czy oni już wtedy się spodziewali, że odejdą o władzę i zostawią taki gorący kartofel.
Możecie z nimi rządzić.
No, możemy rządzić równie dobrze sami. Możemy rządzić w takiej formie,
o jakiej...
To Polacy decydują, panie redaktorze. Kiedy Polacy zdecydują, to wtedy będziemy...
Muszą się porozumieć,
to będziemy też o tym dyskutowali.
Koalicję. Pytanie, czy najbogatsi Polacy dopłacają się wystarczająco do ochrony zdrowia? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w piątek była tutaj naszym gościem i wymieniła między innymi posłów Sławomira Mencena, Przemysława Wiblera w kontekście fundacji rodzinnych i że oni przez to tam lokują swoje majątki, nie płacą podatków, to będzie cytat, i jeszcze chodzą po mediach i się chwalą, że nie płacą od tego podatków ani składek i oni się nie dokładają do ochrony zdrowia, według pani
Prawo
minister.
Podatkowe w Polsce jest tak skomplikowane, że tylko najbogatszych stać na pełne zrozumienie i omijanie go. De facto mamy
Sławomir
w Polsce podatkowe omijanie opodatkowania, a nie prawa. Właśnie w ramach prawa. Wszystko w ramach prawa. Nie wiem, czy Sławomir Mencen to robi, dlatego że aż tak tego nie śledzę. Jego prywatnych przedsięwzięć. Sławomir Mencen przede wszystkim politykiem Konfederacji i w tym kontekście go oceniam. A w Polsce mamy często podatki regresywne, to znaczy wielkie koncerny, które mają siedziby w innych państwach, stać na to, że podatków w Polsce nie płaci, dlatego że na przykład na fikcyjnych zasadach wynajmują logo od spółki matki tutaj w Polsce, udowadniając w tym samym koszta, w związku z czym ich koszta przekraczają zyski, w związku z czym podatek liniowy jest zupełnie omijany i temu się trzeba przyjrzeć. To są ci właśnie bogaci, którzy omijają opodatkowanie
czyli
w Polsce.
Nie a nie jeden, Mencena, a w korporacjach szukać pieniędzy?
No tam są środki. No to nie, tak samo jak, to jest taka logika zarówno rządu PiS-u, jak i rządu Donalda Tuska, że szukajmy opodatkowania, szukajmy oszczędności w kieszeni jednoosobowych działalności gospodarczych, w kieszeni pracowników etatowych, a tymczasem zostawmy w spokoju globalne korporacje, które omijają opodatkowanie, dlatego że oni są zbyt silni i w ten sposób jesteśmy silni dla słabych, a słabi dla silnych.
Nie widzi pan nic złego w trzymaniu psów na łańcuchu?
Widzę, mam psa, mam inne
to
zwierzęta domowe.
To jest słuszne czy niesłuszne?
I tu nie chodzi o trzymanie psa na łańcuchu, panie redaktorze. Tu chodzi przede wszystkim o nierealne regulacje dotyczące kojców. Kojec ma być większy dla psa niż na przykład niż dopuszczalna no, wielkość kawalerki. Do 20 metrów kwadratowych dla największych psów.
Pies do 20 kilogramów, 10 metrów kwadratowych, 20, 30, 15 metrów. No, kawalerki jest takie małe. Nie są. Tak, tak, tak.
Do 20, no to nie, no to chwila. To mamy, nie,
między jeżeli, 20 a 30 kilogramów, minimum 15 metrów
kwadratowych. Jeżeli chodzi o kawalerki, które są wynajmowane przez dzielone mieszkania, o to tak, to jest więcej niż
czyli
niektóre mikrokawalerki.
Jaki powinien być duży kojec dla psa?
Panie redaktorze, no uważam, że aktualne regulacje, które dotyczą kojców, są zdrowe. No mianowicie one każą, czy tam nakazują, żeby psa co jakiś czas wypuszczać, żeby trzymać go tylko przez określoną liczbę godzin.
12 godzin na dobę może być na uwięzi. Tak łańcuch jest. 3 metry.
A próba minimum. Taka na siłę zrobienia dobra. No, równie dobrze uchwalmy prawo, że każdy pies ma mieć kość, a jeżeli ktoś powie, że to durne prawo, no to wtedy dostanie, prawda, po łapach argumentem, że życzy źle zwierzątkom. No to nie jest logiczna dyskusja. No to doprowadzi jedynie do tego, że organizacje prozwierzęce, które parają się wyciąganiem zwierząt domowych z różnych gospodarstw, z mieszkań, zabieraniem, prawda? Widzieliśmy jakiś czas temu filmik, gdzie zabrali bezdomnemu jego jedynego przyjaciela, będą wyciągały i sprzedawały te psy, a same traktowały, bo to nie dotyczy tych organizacji, też dodajmy, ani schronisk,
czyli
więc...
Łańcuchy, nie końce nie tak duże, jak napisano w ustawie.
No tak, wtedy... to jest główny problem.
Panu się to podoba. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przybytkowski z Konfederacji był naszym porannym gościem. Dobrego dnia, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.